Minęła godzina 18, tu mówi Paryż RFI. Dzień dobry, czwartek, 4 maja. Przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Anną Bernhardt i z Krzysztofem Rutkowskim. A w dalszej części naszego popołudniowo-wieczornego spotkania Piotr Błoński oprowadza nas po trzech wystawach w Centrum Pompidou w Paryżu. Między innymi mowa jest o Los Angeles, czyli o narodzinach stolicy sztuki. Stefan Riegerfeld, to nie multimedia, opowiada o nowej witrynie elektronicznej umożliwiającej dostęp do francuskiego dziedzictwa audiowizualnego. W magazynie kulturalnym Anny Rzeczyckiej usłyszymy m.in. relację z odsłonięcia w Paryżu pomnika ku czci Polaków poległych za Francję. Grupa debiutantów z Brazylii to gości dzisiejszej muzycznej podróży po świecie, w jaką zaprasza Agnieszka Kumor. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Olivier. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam Państwa do wysłuchania skrótu najważniejszych informacji dnia. Jutro ma być podany skład rządu w Polsce. Międzynarodowa konferencja na temat Europy Środkowo-Wschodniej w Wilnie nie jest początkiem antyrosyjskiej koalicji, stwierdza prezydent Kaczyński. Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Rosja zamierzają zacieśnić współpracę w zwalczaniu terroryzmu, zorganizowanej przestępczości i nielegalnej imigracji. Premier Francji de Villepin uważa, że interwencja wojskowa w Iranie nie jest dobrym rozwiązaniem kryzysu spowodowanego irańskim programem nuklearnym. Zakarias Moussaï, francuski terrorysta, został skazany przez amerykański sąd na dożywocie i ścisłą izolację. James Bond w kolejnym odcinku przygód agenta 007 zasiądzie za kierownicą najnowszego Astona Martina. To był skrót najważniejszych informacji dnia. Słuchają Państwo Paryża RFI, teraz pełne wydanie wiadomości. W Warszawie premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że skład nowego rządu zostanie podany w piątek. Do tego czasu będą trwały rozmowy partnerów z koalicji. Ponoć znana jest już osoba, która zastąpi Stefana Mellera na stanowisku szefa polskiej dyplomacji. Ale premier nie podał jej nazwiska, twierdząc, że najpierw chce w tej sprawie skonsultować się z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Zapadła także decyzja o utworzeniu nowego resortu gospodarki morskiej i rybołówstwa. Premier, komentując wypowiedź ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego na temat gazociągu północnego, który ma połączyć Niemcy z Rosją, stwierdził, że stanowisko rządu jest w tej sprawie podobne do jego. Sikorski w niedzielę skrytykował w Brukseli Niemcy za brak solidarności z innymi państwami Unii, czego przejawem ma być porozumienie Berlina z Moskwą w sprawie budowy gazociągu biegnącego po dnie Bałtyku. Przebywający w Wilnie prezydent Lech Kaczyński zapewnił, że nie chodzi o to, iż Polska nie chce brać gazu i ropy z Rosji, ale o to, że nie warto się uzależniać od Rosji. Lech Kaczyński zapewnił, że międzynarodowa konferencja w Wilnie poświęcona Europie Środkowo-Wschodniej nie jest początkiem żadnej antyrosyjskiej koalicji, co sugeruje część rosyjskiej prasy. Więcej o samej konferencji w drugiej części naszej audycji w europejskich komentarzach. Unijny Urząd Statystyczny Eurostat podał, że w Polsce wciąż stopa bezrobocia jest najwyższa spośród wszystkich 25 państw Unii. W skali ogólnounijnej w marcu wyniosła ona niecałe 8,5% i nie drgnęła od lutego. W strefie euro była nieco mniejsza. Najniższe bezrobocie jest w Holandii 4% i w Irlandii 4,2%. Najwyższe w Polsce niemal 17%. We Francji jest także duże, ponad 9%. Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, relacjonując spór o Radio Maria, określa stację ojca Rydzyka mianem mieszanki antysemityzmu, nacjonalizmu i propagandy rządowej. Gazeta pisze, że Radio Maria dzieli świat na przyjaciół i na wrogów. Do grona tych ostatnich należą, jak to ujmuje dziennik, niemiecko-żydowsko-europejscy spiskowcy, którzy jakoby chcieliby ujarzmić Polskę, a na rodzinnym gruncie, krajowym gruncie, wrogami są komuniści, część konserwatystów i oczywiście liberałowie. Głównymi przyjaciółmi od pewnego czasu są bracia Kaczyńscy, stwierdza Frankfurter Allgemeine Zeitung. Z Torunia nadeszła informacja, którą cytujemy za papem, że tamtejsza prokuratura okręgowa zajmie się sprawą domniemanych nieprawidłowości przy zbieraniu przez Radio Maria oraz przy rozliczaniu środków na ratowanie Stoczni Gdańskiej. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Wiedniu ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji podjęli decyzję w sprawie zacieśnienia współpracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu, zorganizowanej przestępczości i nielegalnej imigracji. Są to jednak ustalenia wstępne. Żadnej oficjalnej decyzji w tej sprawie nie podjęto, gdyż między innymi na przeszkodzie stoi sprawa ustaleń dotyczących ulg wizowych na wjazd do Stanów Zjednoczonych, czego od Waszyngtonu domagają się dla swoich obywateli państwa nowo przyjęte do Unii Europejskiej. Strona amerykańska oświadczyła, że każdy z takich przypadków rozpatrywany będzie osobno, a nie w perspektywie jednej polityki unijnej. Niemniej jest to pierwszy krok w ramach tego typu współpracy w kwestiach dotyczących spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości między Unią, Stanami Zjednoczonymi a Rosją, podkreślono w Wiedniu. Wśród konkretnych spraw wymieniano wymianę informacji, zwalczanie handlu narkotykami, przede wszystkim heroiny pochodzącej z Afganistanu, finansowania z tego źródła terroryzmu i zwalczanie pedofilii w internecie. Niemcy, które w pierwszym półroczu przyszłego roku stają na czele Unii, chcą zorganizować kolejną konferencję na szczeblu ministrów, która podjęłaby inicjatywę, jaka narodziła się dzisiaj w Wiedniu.
Premier Dominique de Villepin jest zdania, że interwencja wojskowa nie jest dobrym rozwiązaniem w sprawie Iranu. Szef rządu francuskiego podkreślił jednocześnie, że społeczność międzynarodowa musi mieć zdecydowane i wspólne stanowisko wobec irańskiego programu nuklearnego. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, premier de Villepin mówił o tym, że stosowanie siły nie tylko niczego nie załatwia, lecz zazwyczaj jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Najlepszym tego przykładem jest Irak, mówił na konferencji prasowej Dominique de Villepin, który uważa, że najbardziej skuteczną akcją przeciwko Iranowi jest uchwalenie rezolucji na forum Rady Bezpieczeństwa. Rezolucji, która mogłaby być wyegzekwowana, co oznacza, że powinna być przyjęta jednomyślnie przez wszystkich, łącznie z Rosją i Chinami. Szef rządu francuskiego nie sprecyzował jednak, w jaki sposób można skutecznie wpłynąć na reżim w Teheranie. W środę na forum Rady Bezpieczeństwa Francja i Wielka Brytania zaproponowały projekt rezolucji domagającej się od Iranu zaprzestania wzbogacania uranu w myśl 7 rozdziału Karty Narodów Zjednoczonych. W projekcie rezolucji nie mówi się bezpośrednio o sankcjach, ale wzmianka do 7 rozdziału otwiera takie możliwości. Na sankcje, przypomnijmy, nie chcą się zgodzić Rosja i Chiny, uprzywilejowani partnerzy gospodarczy Iranu.
Głównym tematem comiesięcznej konferencji prasowej premiera Dominique de Villepina była afera Clearstream, która od pewnego czasu wstrząsa posadami francuskiej sceny politycznej.
Il faut refuser que à aucun moment les affaires puissent devenir arbitre de quelconque situation.
Nie można zgodzić się na to, by afery decydowały o jakiejkolwiek sytuacji. W tym też kontekście mówię o plotkach, kłamstwach i pomówieniach. W demokracji, w państwie prawa, wymiar sprawiedliwości pełni swe funkcje, wykonując powierzone mu zadania, a politycy ponoszą odpowiedzialność za swe czyny. Tak uważam i dlatego tu jestem, na konferencji prasowej, którą tak łatwo można było przecież odwołać. Ale jak Państwo widzicie, jestem tu obecny, pełnią obowiązki i ponoszę pełną odpowiedzialność. Dominique de Villepin potwierdził jeszcze raz, że nadal będzie służył wszystkim Francuzom i kontynuował swoje projekty, a zatrudnienie pozostaje najważniejszą sprawą dla jego rządu. Premier nie chciał wiele mówić o aferze Clearstream, zwrócił jednak uwagę dziennikarzom, by stosowali się do kodeksu ontologicznego i nie insynuowali rzeczy, gdyż zadaniem dziennikarzy jest informowanie obywateli. Prawda wymaga równowagi, a wymiar sprawiedliwości musi być niezależny, zauważył Dominique de Villepin, który zaapelował o ostrożność i umiar w ferowaniu wyroków.
Francuski minister do spraw szkolnictwa wyższego François Goulard ocenił w swym wystąpieniu przed Senatem, że straty spowodowane strajkami i manifestacjami studentów przeciwko propozycji kontraktu pierwszego zatrudnienia wynoszą około 2 milionów euro. Ten rachunek muszą zapłacić uniwersytety. Słucham Państwa Paryża RFI. W Aleksandrii w stanie Virginia sędzia tamtejszego sądu odczytał oficjalny wyrok, jaki wydano w sprawie Zakariasa Musawiego.
Sędziowie przysięgli w Aleksandrii zdecydowali jednomyślnie: francuski terrorysta pochodzenia marokańskiego, niedoszły terrorysta samobójca, który tylko przypadkiem nie znalazł się na pokładzie jednego z samolotów, które 11 września 2001 roku uderzyły w wieżowce w Nowym Jorku, w Pentagon, lub jak jeden z nich roztrzaskał się w Pensylwanii po odważnej walce wydanej przez pasażerów terrorystom, którzy przejęli stery. Zatem sędziowie nie skazali Zachariasa Musawi na karę śmierci, lecz na dożywocie bez możliwości skrócenia kary. Zacharias Musawi, który przez cały czas trwania procesu obrażał sędziów, a nawet własnych obrońców, i powtarzał, że jest wiernym synem Bin Ladena, członkiem Al-Kaidy, i że wszyscy Amerykanie pójdą do piekła, będzie odsiadywał karę w zakładzie karnym specjalnego nadzoru o nazwie Supermax w miejscowości Florence w stanie Colorado. Zacharias Moussaoui ma odsiadywać karę w celi o powierzchni 6 m2 bez dostępu do telewizji, do prasy, radia, internetu oraz bez spacerów przez pierwsze 20 lat odsiadywania kary. Adwokat matki skazanego terrorysty oraz ona sama zwrócili się do władz francuskich, by wystąpiły one do władz Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Moussaouiego, by mógł odsiadywać karę we Francji.
Zacharias Moussaoui, nim z ust sędziego usłyszał wyrok skazujący go na dożywocie i na izolację, wykrzyknął: niech Bóg chroni Usama Bin Ladena, nigdy go nie złapiecie. Francuski minister spraw zagranicznych Philippe Dusblazy, komentując wyrok, jaki zapadł w procesie francuskiego terrorysty, zapowiedział, że Paryż będzie z niezwykłą uwagą śledził dalsze losy Moussaouiego i że służby francuskie dyplomatyczne w Stanach Zjednoczonych dostały już wyraźne dyspozycje w tej sprawie. Między innymi dzień po dniu analizowany będzie przebieg procesu. Słucham Państwo Paryża RFI. Międzynarodowa Organizacja Pracy poinformowała, że wprawdzie liczba dzieci pracujących w Azji i w rejonie Oceanii Pacyfiku zmniejszyła się, ale wciąż tam właśnie najwięcej dzieci na naszym globie pracuje. Według najnowszych ocen 122 miliony dzieci zatrudnionych przede wszystkim w rolnictwie i jako służba domowa. Rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquín Navarro Valls oświadczył, że papież Benedykt XVI jest zdecydowanie przeciwny wyniesieniu do godności biskupów dwóch duchownych w Chinach. Odbyło się to w niedzielę bez akceptacji papieża, co zdaniem Benedykta XVI jest poważnym naruszeniem wolności wyznania i bolesnym ciosem zadanym jedności Kościoła. Swego niezadowolenia nie krył także kardynał Hongkongu Joseph Zen. Stolica Apostolska wielokrotnie deklarowała chęć uregulowania sprawy nominacji biskupów tak, aby przy uwzględnieniu wymagań władz komunistycznych dotrzymywano reguł obowiązujących w Kościele katolickim. W Chinach mieszka wiele milionów katolików. Ich społeczność jest jednak podzielona między zwolenników tak zwanego Kościoła Patriotycznego, czyli podporządkowanego komunistycznym władzom Chin, i tych, którzy są wierni Watykanowi. Tych pierwszych jest 4 miliony, tych drugich są dziesiątki milionów. Swoją wiarę muszą ukrywać i są prześladowani przez komunistyczne władze w Pekinie. Carlo Ciampi, obecny prezydent Włoch, nie będzie już ubiegał się o to stanowisko w następnej kadencji. Włochy zastanawiają się, kto go zastąpi.
Były premier rządu włoskiego, który kilka dni temu złożył dymisję na ręce Ciampiego, Silvio Berlusconi, lansuje swego kandydata na fotel prezydencki. Jest nim Gianni Letta, który, jak się wydaje, ma małe szanse na objęcie stanowiska po Ciampim. Gdyby jednak do tego doszło, byłoby to jedyne wysokie stanowisko we Włoszech objęte przez przedstawiciela centroprawicy, która przegrała ostatnie wybory. Najpoważniejszym kandydatem na prezydenta, jak uważa włoska prasa, jest Massimo D'Alema, były komunista i szef lewicowych demokratów, ugrupowania, które jest jednym z filarów zwycięskiego bloku Romana Prodiego, a zarazem jedyną partią, której szef jeszcze nie objął ważnego stanowiska. Inny kandydat na prezydenta Włoch, którego nazwisko pojawia się w prasie, to Giuliano Amato, szef rządu w latach 2000-2001, i Franco Marini, były związkowiec. Z tym ostatnim kandydatem jest jednak problem o tyle, że został właśnie wybrany przewodniczącym Senatu. Wprawdzie, jak sugerują niektórzy, Marini, obejmując prezydenturę państwa, pozostawiłby Senat dla nieobsadzonego dotąd Massimo D'Alemy, ale ten ostatni, jak się wydaje, ma większe ambicje. W każdym razie wybór na stanowisko prezydenta kandydata z centrolewicowego bloku uchroni zapewne Włochy od ponownych wyborów w razie upadku rządu Prodiego. Tego typu argumenty padają już w Rzymie, choć nie ma jeszcze ani prezydenta. Dopiero w przyszły poniedziałek będzie on wybierany w parlamencie, a później nieco nastąpi powołanie rządu, na czele którego zapewne stanie Romano Prodi. Prodi zaproponował nawet swemu pokonanemu rywalowi Berlusconiemu negocjacje w sprawie kandydatury na stanowisko prezydenta Włoch. Nie ma jednak odpowiedzi Berlusconiego.
A zatem Carlo Ciampi odchodzi, a na włoskiej scenie politycznej pojawia się były wielokrotny premier Włoch Giulio Andreotti, tylko że w nowej roli. Mianowicie zachęca on do bojkotu filmu Kot Leonarda da Vinci, który jest ekranizacją słynnego bestselleru Dana Browna o tym samym tytule. Andreotti oświadczył, że książki jeszcze nie czytał, ale że to zrobi. I dodał, że pikiety przed kinami zasługują na miano legionów przyzwoitości, gdyż w demokratyczny sposób starają się zniechęcić widzów do obejrzenia nieprzyzwoitego filmu. Takich problemów nie będzie miał zapewne nowozelandzki reżyser Martin Campbell, który jest autorem najnowszego odcinka przygód agenta 007. Nowy James Bond, w którego postać po raz pierwszy wcielił się Daniel Craig, Craig, zastępując w tej roli Piersa Brosnana, zasiądzie za kierownicą także zupełnie nowego modelu słynnego samochodu Aston Martin. Model wzorowany jest na samochodzie wyścigowym tej samej firmy. Pierwsi agenci 007 również jeździli tym wspaniałym samochodem. Potem James Bond na chwilę zdradził go na rzecz BMW, aby 4 lata temu wrócić na łono brytyjskiej motoryzacji, a więc James Bond za kierownicą Astona Martina. I to były wiadomości wieczorne RFI z Paryża. O tym, co ciekawego, o czym, jakichś ciekawych komentarzach, uwagach pisała dzisiejsza prasa francuska, opowie Państwu za chwilę Krzysztof Rutkowski. Posłuchajmy.
Na pierwszych stronach paryskiej prasy dwie fotografie. Fotografie dwóch mężczyzn. Jeden mężczyzna wygląd ma szlachetny, chociaż zatroskany. Włosy siwe i długawe, zaczesane, jak powiadali w czasach Marka Chłaski, na jaskółę. Drugi mężczyzna czaszkę ma łysą, wąsobrodę i wzrok straszny, przeszywający oraz złowrogi, jak mogliby napisać powieści o pisarze. Co dzieli obu mężczyzn? Zawód. Jeden z nich jest premierem kraju, uznającego się za wielki i reprezentowanego na stałe w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Drugi mężczyzna jest terrorystą, który uniknął kary śmierci. Co łączy obu mężczyzn, których fotografie znalazły się na pierwszych stronach paryskich gazet? Obaj są Francuzami i obaj są ofiarami. Pierwszy, ten z siwymi włosami zaczesanymi na jaskółę, jest ofiarą, jak powtarza od kilku dni, nikczemnej kampanii oszczerstw i spisków. Drugi jest ofiarą Stanów Zjednoczonych Ameryki, których wymiar sprawiedliwości co prawda darował mu życie, ale skazał na dożywocie. Pierwszy mężczyzna jest premierem Francji, nazywa się Dominique de Villepin. Drugi mężczyzna jest wiernym wyznawcą Usamy Bin Ladena i nazywa się Zachariasz Moussaoui. Przypadek, który jak pamiętamy jest najwyższą formą konieczności, sprawił, że obaj okazali się dla paryskich i nie tylko paryskich dziennikarzy w czwartek najważniejsi. Obydwaj mężczyźni przeżywają pewne trudności życiowe, chociaż różnej natury. Premier Francji stara się wyplątać z dość ponurej, choć jednocześnie groteskowej afery, która nazywa się Clearstream i o której Państwa codziennie informujemy. Drugi mężczyzna stara się, a raczej stara się o to jego mamusia i adwokat, dostać z powrotem do Francji. Kolejne odsłony afery Clearstream pokazują, że ktoś kłamie tutaj jak najęty. Paryskie gazety nie powiadają wprost, kto kłamie, chociaż tytuł na pierwszej stronie Libération jest stanowczo wymowny, kłamstwo oczywiste. Prorządowe i prawicowe Le Figaro zatytułowało artykuł główny Zamieszania. Na pierwszej stronie Le Monde czytamy: Chirac liczy na to, że uda mu się ocalić swego premiera. Najciekawsze, jak sądzę, komentarze i szczegóły dotyczące afery Clearstream okazały się w czwartek w Le Parisien. Szczegóły ciekawe, coraz ciekawsze bym powiedział. Po pierwsze, okazuje się, że cała sprawa zaczęła się nie w styczniu 2004 roku, jak dotąd sądziliśmy, ale już kilka miesięcy wcześniej, w roku 2003, kiedy ówczesny minister spraw zagranicznych Dominique de Villepin zapoznał się z listą osób podejrzanych o to, że trzymają nielegalne konta w luksemburskim banku i w dodatku może jeszcze piorą brudne pieniądze. Kogóż na tej liście nie było? Nie tylko znalazł się na niej Nicolas Sarkozy, ale też socjaliści, były premier Michel Rocard, Dominique Strauss-Kahn, przemysłowcy. Jak się okazuje, właśnie z dziennika Le Parisien, dotąd te nazwiska nie padały, na tej liście pojawiły się też nazwiska gwiazd show biznesu. Letycji Kasty, ognistej korsykanki, modelki i aktorki oraz niejakiej Alizy, piosenkarki młodego pokolenia, za którą uganiają się tłumy nastolatków. Le Parisien w krótkich żołnierskich słowach streścił też przebieg afery raz jeszcze. Słynne spotkanie w gabinecie de Villepina w styczniu 2004 roku z generałem od wywiadu Philippe Hondo, którego protokół i notatki opublikował Le Monde. Ciekawe, że jeden z bohaterów czwartkowych wydań paryskich gazet, ten z siwymi włosami, zaczesanymi na jaskółę, najpierw się nie przyznawał, że nazwisko Sarkozy'ego w rozmowie padło z generałem, a teraz się przyznaje, ale utrzymuje, że nazwisko Sarkozy'ego padło nie jako podejrzanego, lecz jako ministra spraw wewnętrznych. O tej zmianie w zeznaniach informują wszystkie gazety. Zatem Le Parisien podkreśla, że specjalista od wywiadu szybko ustalił, że lista podejrzanych to zawracanie głowy i cała sprawa jest gigantyczną manipulacją. Jak podkreśla Le Parisien, niezależnie od tego, kto kłamie bardzo, a kto trochę mniej, można już z całą pewnością powiedzieć, że Dominique de Villepin popełnił dwa poważne błędy. Pierwszy taki. Dlaczego wezwał specjalistę od wywiadu, a nie powierzył sprawę, po prostu jak się należy w tego typu wypadkach, sędziemu, śledczemu? A drugi, bardzo poważny błąd, dlaczego poinformowana przez generała jako bezpośrednia zwierzchniczka minister obrony Michel Alliomarie nie poinformowała o tym, że cała sprawa jest zwykłym zawracaniem głowy i oszustwem i nie powiedziała tego wprost natychmiast zainteresowanemu, czyli ówczesnemu i obecnemu ministrowi spraw wewnętrznych, czyli Nicolas Sarkozy'emu. No właśnie, dlaczego? Pyta Le Parisien i my też nie przestajemy się głowić. A drugi mężczyzna, ciekawy komentarz w Le Monde, okazuje się, że zdaniem paryskiego dziennika to, że niezależny sąd przysięgłych nie skazał francuskiego terrorysty na karę śmierci, to jest dowód na to, że pozycje prezydenta Busha słabną coraz bardziej. Ciekawe rozumowanie. Wybaczcie Państwo, nie będę go analizował. Ponadto w Le Monde znajdujemy artykuł zatytułowany Polski Episkopat stara się przywołać do porządku integrystyczne Radio Maryja. Artykuł zdaje sprawę z konferencji biskupów na Jasnej Górze 2 maja i o decyzji o powołaniu Rady Programowej Toruńskiej rozgłośni. Ponadto w korespondencji czytamy, że dla wielu polskich katolików Radio Maryja jest oficjalnym głosem Kościoła, a od wyborów jesiennych także oficjalnym medium partii braci Kaczyńskich. Czytamy w Le Monde.
To był przegląd prasy. Dzisiejsze gazety przeczytał dla Państwa Krzysztof Rutkowski. Słuchają Państwo Paryża RFI. A teraz wydarzenia europejskie. Jak się wydaje, jedno z najważniejszych z nich dzisiaj miało miejsce na Litwie, w Wilnie. Opowiada o tym Anna Bernhardt.
Do Wilna przyjechali przedstawiciele państw Unii, a także goście z Atlantyku, by wziąć udział w szczycie poświęconym przyszłości Unii Europejskiej i NATO na wschodzie. W spotkaniu biorą udział m.in. odpowiedzialny za politykę zagraniczną w Unii Javier Solana i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Dick Cheney. Do stolicy Litwy przybyli też przywódcy z sąsiednich krajów, m.in. polski prezydent Lech Kaczyński. Wydarzenie śledzi nasza korespondentka w Wilnie Edyta Maksymowicz.
Wiele gorzkich słów i słowa poparcia dla demokratycznych zmian na Białorusi wypowiedzieli w Wilnie uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Prezydentów pod tytułem Wspólna wizja wspólnego sąsiedztwa. Prezydent Litwy Valdas Adamkus i prezydent Polski Lech Kaczyński są współgospodarzami konferencji, na którą przybyli prezydenci 9 krajów: Łotwy, Estonii, Bułgarii, Gruzji, Mołdawii, Rumunii, Ukrainy, a także wiceprezydent USA Dick Cheney i szef dyplomacji Unii Europejskiej Javier Solana. Prezydent Adamkus podkreślił, że celem wileńskiej konferencji jest wypracowanie koncepcji wspólnej polityki dobrosąsiedzkiej w regionie od Morza Bałtyckiego po Morze Kaspijskie, danie właściwego kierunku wysiłkom zmierzającym do umocnienia demokracji w krajach za wschodnią granicą Unii Europejskiej, zwłaszcza w Gruzji i na Ukrainie. Białoruś też zasługuje na to, by dołączyć do rodziny krajów demokracji europejskiej. Demokratyczna opozycja na Białorusi powinna być wspierana wszelkimi pokojowymi środkami, oświadczył Lech Kaczyński w swoim inauguracyjnym przemówieniu. Poparł go Dick Cheney, który odniósł się do sytuacji na Białorusi i nazwał ten kraj ostatnią dyktaturą w Europie. Zaapelował do białoruskich władz o jak najszybsze wypuszczenie z więzienia liderów białoruskiej opozycji. Dick Cheney ostro też skrytykował Rosję, mówiąc, że przeciwnicy reform za wszelką cenę próbują przeciwdziałać demokratycznym zmianom w tym kraju. Wiceprezydent Stanów wezwał Rosję do zaprzestania szantażu wobec Europy przez groźbę ograniczenia dostaw surowców energetycznych. Nie chcemy wrogości, ale to Rosja stoi przed wyborem, oświadczył wiceprezydent USA. O tych kwestiach wspomniał też prezydent Litwy, Valdas Adamkus. Polska i Litwa ostro krytykują projekt budowy wspólnego rosyjsko-niemieckiego gazociągu pod dnie Morza Bałtyckiego. Polska i kraje bałtyckie są wzburzone, że Niemcy jako kraj członkowski Unii Europejskiej nie uzgodnił swojego stanowiska z innymi członkami Unii. Przed kilku dniami polski minister obrony narodowej nazwał rosyjsko-niemiecki projekt nowym paktem Ribbentrop-Molotow. Wiele na ten temat mówiło się też w kuluarach konferencyjnych. Prezydent Gruzji Bill Alarm w swoim wystąpieniu powiedział, że istnieje ogromne zagrożenie dla młodych demokracji i zmian, jakie zaszły w krajach bałtyckich, Tbilisi czy Kijowie. Są siły siły w Rosji, które chcą wszystkie osiągnięcia zniszczyć. Ktoś to finansuje i wspiera, przekonywał Wilnie Michał Saakaszwili. Do Wilna nie przyjechał nigdy z administracji Kremla. Rosjanie dopatrują się wileńskiej konferencji antyrosyjskich intencji. Rosyjski dziennik Komersant dziś bardzo krytycznie wypowiada się na temat konferencji. Rosyjska gazeta oceniła, że konferencja symbolizuje ostateczny rozpad wspólnoty niepodległych państw. W litewskiej stolicy prezydenci poradzieckich krajów, niezadowoleni z polityki zagranicznej Rosji, a także ich wschodnioeuropejscy koledzy, mówią o możliwościach wyjścia spod wpływów Rosji. Tak pisze dziś dziennik Komersant. Uczestnicy konferencji zapewniali, że nie powstaje tu żaden antyrosyjski blok. Lech Kaczyński powiedział, że ma nadzieję, że polityka rosyjska, także europejska, ulegną zasadniczej zmianie, do czego uczestnicy konferencji namawiają. To nie jest tak, że nie chcemy brać z Rosji ropy i gazu. Bierzemy i będziemy brali, ale powstaje pytanie, czy musimy się uzależniać gospodarczo i politycznie, powiedział Lech Kaczyński. Dick Cheney powiedział też, że podczas szczytu G8, który odbędzie się latem w Petersburgu, przywódcy państw grupy zamierzają zapewnić Władimira Putina, że nie musi się niczego obawiać ze strony stabilnych demokracji u granic swojego kraju. Z Wilna dla sekcji Polskie Radia RFI Edyta Maksymowicz.
W Litwie rozmowy trwają na temat przyszłości NATO i Unii Europejskiej na wschodzie, a w Grecji w Salonikach dyskutowana na temat współpracy z południem Europy. Obecna na tym szczycie grecka minister spraw zagranicznych Dora Bakoyannis powiedziała w wywiadzie dla AFP, że jej kraj będzie popierał wszystkie kandydatury państw w tym regionie, państw, które chcą przystąpić do Unii Europejskiej, łącznie z Turcją. Proces wdrażania reform nie jest łatwy ani szybki, ale Grecja ma nadzieję, że Turcja będzie kontynuowała swą drogę do Europy. W Grecji, tym razem w Atenach, rozpoczęły się dzisiaj obrady 4. Europejskiego Forum Społecznego. Około 6 tysięcy altermondialistów przybyło na to spotkanie, którego głównym celem ataków, jak czytamy w depesze AFP, jest Europa neoliberalna. W ciągu 3 dni trwania forum zaplanowano ponad 200 seminariów. Uczestnicy mogą się zaopatrywać w produkty pochodzące bezpośrednio od producentów, pić prawdziwą kawę i spożywać kanapki bio. Na zakończenie forum w sobotę zapowiedziano wielką manifestację pacyfistyczną przeciwko wojnie w Iraku i zagrożeniom wybuchu wojny z Iranem.
O wydarzeniach dnia w Europie mówiła Anna Bernhardt i nasza korespondentka w Wilnie. Słucham Państwu Paryża RFI, a teraz pora na paryskie salony. Prowadzać po nich nas będzie Piotr Błoński. Czeka nas wizyta na 3 ważnych wystawach. Między innymi dowiemy się o Los Angeles, stolicy kultury. Posłuchajmy.
W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w paryskim Centrum Pompidou otwarto nową, tymczasową wystawę kolekcji stałej. O poprzedniej, której tytuł brzmiał Big Bang, mówiłem przed rokiem. Ta nowa ekspozycja, zajmująca prawie całe 4. piętro gmachu, jest znowu wystawą przeglądową sztuki XX wieku, ale motywem jest związek sztuki z filmem, stąd tytuł Obrazy w ruchu. Kanwą jest centralny korytarz z przewagą dzieł wideo. Wzdłuż korytarza mamy 4 kolejne rozdziały: sukcesje, montaż, projekcja, narracja, które ilustrować mają zwiększające się, począwszy od lat 20. i 30., implikacje technik filmowych w całą sztukę wizualną. Właśnie na przełomie lat 20. i 30. Laszlo Moholy-Nagy pisał, że film to też malarstwo, tyle że zamiast pigmentu używa się światła. Wystawa kładzie nacisk na twórczość późniejszą, od lat 60. po 90., przywołując wszelako klasyków. W rozdziale Sukcesje nie zabraknie więc portretów wielokrotnych Andy Warhola. Powtarzanie, układanie w sekwencji obrazów jest jednym z motywów charakterystycznych w twórczości plastycznej i fotograficznej ostatniej ćwierci XX wieku. W rozdziale Montaż znajdujemy balet mechaniczny Fernanda Legera, albo kolaże kubistyczne Braca i Picassa, czy surrealistyczne Max Ernst i Man Raya, które poprzedzają znamienne dla popartu asamblaże, na przykład Jamesa Rosenquista czy Marciala Reisa. I odwrotnie, asamblaże Roberta Rauschenberga są rozwinięciem w przestrzeni elementów czasu filmowego. W tymże rozdziale Montaż zamieszczono dzieła posługujące się cytatami czy zapożyczeniami z filmu. Rozdział Narracja podkreśla przede wszystkim techniki kadrowania właściwe filmowi akcji, które narzuciły się powszechnie jako sposób przedstawiania rzeczywistości w twórczości artystycznej. Rozdział Projekcja dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystania światła w przestrzeni lub na służącym za ekran podłożu, czy to ścianie, czy jakimkolwiek przedmiocie. Za protoplastę uchodzi tu Brancusi ze swą rzeźbą pod tytułem Ryba, ustawioną na obracającym się do światła cokole. Znajdujemy na tej wystawie więcej niż same przykłady wpływu filmu na sztukę. Techniki filmowe narzuciły całej sztuce drugiej połowy XX wieku swe własne rozwiązania. Tuż obok w Galerii Sztuki Graficznej jest duża wystawa Hansa Bellmera pod tytułem Anatomia Pożądania. Słynna lalka Bellmera, stworzona w 1934 roku jako sztuczna dziewczyna o wielorakich możliwościach anatomicznych, zdolna do przywrócenia fizjologicznej rzeczywistości całej otchłani pożądania, tak ją opisywał sam autor, rozpracowana jest tutaj na setki rysunków, fotografii, no i kilka modeli. Lalka Bellmera, wyposażona w artykulacje pozwalające dowolnie przestawiać kończyny lub zastępować jedne elementy anatomii innymi, sama w sobie jest nieodmiennie i perfidnie szokująca. Ale skalę obsesji autora ilustrują niezliczone jego rysunki wykonane precyzyjną kreską w różnych stylach, od akademickiego po pastisze rysunków renesansowych, i improwizacje na temat anatomii lalki oraz fotografie, na których jest ona ustawiona w przestrzeni. Są też na tej wystawie liczne realistyczne portrety rysowane z podobną precyzją, to jakby dla przywrócenia normalności. Twórczość Bellmera jest niewątpliwie zwiastunem tak dziś modnej problematyki trawestacji i transgresji seksualnej. A na najwyższym piętrze Centrum Pompidou jest wielka wystawa poświęcona Los Angeles jako powstałej w latach 1955-85 stolicy sztuki. Układ jest chronologiczny. Asamblaże Kinholca, Finish Fetish, Light and Space, Pop Art, sztuka konceptualna, performance, sztuka kobiet, kontrkultura, nowa generacja. Te kolejne tendencje ilustrowane są przez dzieła ponad półsetki artystów, w tym przez liczne dokumenty wideo i filmowe. Błyskawiczne rozprzestrzenianie się nowinek właściwe naszym czasom sprawia, że większość tych pomysłów widzieliśmy w rozmaitych reinterpretacjach, to też w wystawie brakuje jakby świeżości. A może zbytnio położono tu nacisk na rozkład, dekonstrukcję, krytykę społeczną, kwestionowanie samej sztuki? Sam wyszedłem z wystawy nieco przygnębiony i dokumentnie zdestabilizowany. Z tą dodatkową refleksją, że właśnie o to chodzi w tej sztuce, więc niby wszystko w porządku.
O swoich wrażeniach zbulwersowanego krytyka sztuki mówił Piotr Błoński w paryskich salonach. Słuchają Państwo Paryża RFI. A teraz dowiemy się za chwilę, dlaczego Państwowy Instytut Audiowizualny, w skrócie INA, stał się jednym z najpopularniejszych, stał się jedną z najpopularniejszych witryn internetowych we Francji.
Pierwszego dnia, 27 kwietnia, 6,5 miliona internautów odwiedziło stronę www.ina.fr, co tę mało komu znaną dotąd witrynę katapultowało z dnia na dzień, przelotnie, ale zawsze, do dziesiątki najbardziej popularnych w świecie stron internetowych. Jeszcze w dzień później prawie 3 miliony osób szturmowały robiący bokami serwer, który informatycy starali się na gwałt uczynić bardziej gościnnym. Wszystko to świadczy niedwuznacznie o tym, stety lub niestety, że ludzie mają ciężkiego chydzia na punkcie telewizji. To pospolite ruszenie zawdzięczamy bowiem ambitnej inicjatywie Państwowego Instytutu Audiowizualnego, w skrócie INA, który od dziesięcioleci gromadzi skrupulatnie w swych archiwach wszystko, co kiedykolwiek zostało wyemitowane w radiu lub telewizji, a obecnie udostępnia to w 80% nieodpłatnie szarym śmiertelnikom. Na dzień dobry rzucono im na pastwę 100 tysięcy programów, czyli 10 tysięcy godzin, ekwiwalent 2 lat programów non-stop 2 kanałów telewizyjnych, ale to zaledwie 10% materiałów poddanych już obróbce cyfrowej, a i to jest pestką w zestawieniu z milionem godzin potencjalnie dostępnych programów, by już nie wspomnieć o 2,5 milionach godzin filmów, dokumentów i audycji zawarowanych prawem autorskim, które INA przechowuje w swych przepastnych archiwach w Brie-sur-Marne. Przygodny instytut dostał od państwa mocny finansowy zastrzyk, który ma pozwolić na uratowanie przed zgniciem, czyli stopniową cyfryzację, całości audiowizualnego dziedzictwa, jakie powierzono jego pieczy. Co roku umieszczanych ma być w sieci 5 tysięcy dodatkowych godzin. Za frajer obejrzeć można dzisiaj, jako się rzekło, 80% udostępnionych już w internecie programów, zarówno telewizyjnych, jak radiowych. Jeśli chce się jednak te materiały ściągnąć lub wynająć, za każdy program zapłacić trzeba od 1 do kilku euro. I nawet na zakup od samego początku nie brakuje zresztą amatorów. Wiele w tym próżnej ciekawości lub mało konstruktywnej nostalgii, ale ta retrospektywa może być też czasem szalenie pouczająca. Ludzie szukają dziennika telewizyjnego z dnia, kiedy przyszli na świat, ściągają pasjami przedpotopowe seriale, showy rozrywkowe czy dobranocki z czasów swego dzieciństwa i młodości, lecz starają się też odnaleźć obrazy i zdarzenia, które przeszły już do legendy. W pierwszych dniach największą popularnością cieszyły się takie hity jak kreskówka Shadox, istotnie perełka z surrealistycznego humoru, jakiego dziś w telewizji już nie uświadczysz, oraz filmowe relacje z majowej zadymy w 1968 roku. Przypominano sobie z łezką w oku takie mityczne chwile, jak przemowa André Malraux podczas przenoszenia prochów Jean Moulin do Panteonu, wystąpienia generała de Gaulle'a, przedwyborcze pojedynki kandydatów na prezydenta, na przykład Mitterranda, najprzód musztrowanego przez Giscarda, który pogrąża wodze lewicy pamiętnym: nie ma pan monopolu na serce, panie Mitterrand, lecz potem miażdżącego swym cynizmem nieszczęsnego Chiraca: nie jestem tu premierem, lecz kandydatem na prezydenta, podobnie jak pan, protestuje dzisiejszy lokator Pałacu Elizejskiego. Ale rzeczywiście, panie premierze, nokautuje go z zimną krwią Machiavelli francuskiego socjalizmu. Dzienniki telewizyjne z odległych już epok bywają wielce instruktywne, gdyż często dociera do nas przykra prawda, że prawie nic się nie zmieniło i głupota ma równie długą tradycję, jak wielką ma przyszłość. Całe to gigantyczne przedsięwzięcie, podjęte przez francuski Instytut Audiowizualny INA, poza zaspokojeniem medialnej bulimi pokoleń wykarmionych cyckiem telewizji i marzących jeno, by ująć rzecz po freudowsku, o powrocie do macicy, ma zatem niewątpliwie, gdyż podstawia nam bezwstydnie pod nos wymarłą już z pozoru przeszłość, duże walory pedagogiczne. Taki jest też zamiar dyrekcji INA, która przewidziała już udostępnienie starannie sklasyfikowanych materiałów, w których gąszczu pozwala się zorientować dobra wyszukiwarka, szkołom, liceom czy uniwersytetom w celach poznawczych i naukowych.
Był to felieton multimedia Stefana Riegera. Słuchają państwo Paryża Rewia, teraz pora na magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, w którym dzisiaj sporo poloników.
Z okazji Polskiego Święta Narodowego ambasador Polski we Francji Jan Tombiński odsłonił wczoraj pomnik zadedykowany Polakom poległym za Francję. Pomnik stanął w prestiżowej alei kombatantów zagranicznych poległych za Francję na paryskim cmentarzu Père Lachaise. W godzinach wieczornych w salonach ambasady odbyło się tradycyjne trzeciomajowe przyjęcie. Dodatkową jego atrakcją był wernisaż wystawy 24 rzeźb Beaty Czapskiej, polskiej artystki pracującej od lat we Francji.
Jest to po prostu coś takiego, co spotkało mnie zupełnie niespodziewanie, dlatego że pan ambasador miał wyjeżdżać już, nie wiadomo było, kiedy jego funkcja się zakończy, więc zorganizowałam specjalnie dla niego wystawę w pracowni, żeby pokazać rzeźby, których nie widział do tej pory. I po tej wystawie pan ambasador mi zaproponował, żeby zrobić wystawę w ambasadzie, co jest sprawą bez precedensu. Do tej pory nie było w ogóle jeszcze wystaw w ambasadzie. Chyba to tylko dzięki właśnie otwarciu pana ambasadora i jego żony ta wystawa mogła dojść do skutku. I rzeczywiście jest to w wyjątkowym kadrze, w wyjątkowym otoczeniu w Pałacu Monaco, który jest miejscem zupełnie nieoczekiwanym i wspaniałym.
Na pewno swojego dorobku z twórczości rzeźbiarskiej dobierała pani rzeźby, prawda? Zastanawiała się pani, jakie pani rzeźby będą pasowały właśnie do tego wspaniałego Pałacu Monaco.
Więc oczywiście musiałam wybrać większość dużych rzeźb. Nawet cztery rzeźby są już w kolekcjach prywatnych, które po prostu wzięłam specjalnie na tą wystawę. Dlatego, że wnętrza są tak duże i tak wysokie, że małych rzeźb absolutnie trudno było wystawić. Wystawiałam parę tylko w gablotce. Dlatego, że giną w tym ogromnym wnętrzu bardzo bogatym, zginęłyby. Oczywiście, że wzięłam pod uwagę otoczenie, a jednocześnie chciałam pokazać taki przekrój rzeźb, które ja robię, czyli zaczynając od traw, potem przechodząc przez zwierzęta i w ostatnim saloniku parę rzeźb osób jest wystawionych. Chciałam taką trochę jakby galerię ewolucji. No i w ogrodzie, ale w ogrodzie to już są tylko zwierzęta. Jest duży wachlarz materiałów. Zresztą ja pracuję chętnie w najróżniejszych. Różnorodność wzbogaca samą rzeźbę. Ja najbardziej lubię granit czarny, ale z przyjemnością w każdym innym materiale, który się da rzeźbić, pracuję.
Co będzie z tymi rzeźbami po wystawie? Czy część z nich zostanie tu w ambasadzie?
Jest taki projekt, że jedna rzeźba powinna być odlana w brązie, ma być odlana w brązie i ma zostać w ogrodach ambasady. Z tym, że ta wystawa zostaje tutaj przez 2 miesiące do końca czerwca, a potem jedzie do Polski, do Krakowa, do Warszawy i do Wrocławia takim turnę.
O swojej wystawie w ambasadzie polskiej w Paryżu opowiadała rzeźbiarka Beata Czapska. Północna Francja i jej stolica Lille nigdy nie były uważane za regiony godne polecenia turystom. Kojarzyły się z przemysłem, kopalniami węgla kamiennego, chłodem północnego nieba. Skojarzenia były właściwe, ale tylko do pewnego momentu. Od wielu bowiem lat kopalnie są zamknięte, wraz z nimi zniknął przemysł ciężki, region się zazielenił i poweselał. Lille stało się miastem nowoczesnym. Jego mieszkańcy postanowili przekształcić ślady przeszłości w projekty na przyszłość. Zamiast tęsknoty za tym, co nie wróci, wybrali wiek XXI. Oto kilka przykładów. Najstarszym budynkiem miasta jest Pałac Riouan, zbudowany w XIII wieku. Można by się spodziewać, że władze miejskie zainstalują w nim pełne relikwii muzeum na chwałę książąt Burgundii. Tymczasem wcale nie. Wybrano rozwiązanie zupełnie inne i pod zabytkowymi sklepieniami z kamienia umieszczono Biuro Informacji Turystycznej High-Tech. Podobny los spotkał starą zabytkową giełdę z 1653 roku, ozdobioną girlandami, pilastrami i kariatydami. W tym najpiękniejszym gmachu Lille schronienie znalazły sklepy bukinistów, a w letnie niedziele przychodzą tu na tańce amatorzy tanga. W samym centrum starego flandryjskiego miasta, w pobliżu kamiennych ulic Esquermoise, de la Monnaie i Grande Chaussée, niedaleko słynnej kawiarni Chemoral, godziny odmierza wesoło Petit Quinquin, zegar umieszczony na wieży giełdy handlowej. Jego kuzyn, górujący nad miastem z wysokości imponującego budynku merostwa, wpisany został w 2004 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To, co w Lille każdy powinien zobaczyć, to jednak przede wszystkim giganty. Ogromne kolorowe kukły, które z żywymi osobami we wnętrzu wyprowadzane są w pochodzie do miasta przy okazji wszystkich świąt. Giganty, wielka atrakcja Lille, mają własne stowarzyszenia, własnych artystów i własne zgromadzenia. Od listopada 2005 roku należą jako fenomen kultury ludowej do niematerialnego światowego dziedzictwa UNESCO. W Lille przeszłość i teraźniejszość współistnieją ze sobą bezkonfliktowo. Renesansowe fasady zostały starannie odrestaurowane, ale zrobiono to tak, by nie zacierać ważnych zmarszczek. Tu i ówdzie kule armatnie, zachowane w murach od 1792 roku, przypominają mieszkańcom ich zwycięski opór przeciwko Austriakom. Nikt nie starał się też ukryć małych domków, które mieszczaństwo stawiało dla służby na podwórkach swych własnych okazałych domostw. Od 10 lat przekształcane są one w coś, co przypomina amerykańskie lofty i co nadaje obdrapanym nie tak dawno podwórkom wygląd andaluzyjskich patio. Dzielnica Oisem z kolei słynie ze swej Maison Folie, dawnej tkalni przerobionej 2 lata temu na teatr i ekskluzywny hamam. Inna tkalnia, położona niedaleko, przekształcona została na kościół. Metamorfoza jest udziałem całej aglomeracji Lille. 10 stacji metra dalej na przykład znajduje się miasto Roubaix, a w nim dawna miejska pływalnia, słynąca z delikatnych mozaik art déco i witraży. Po niewielkich przeróbkach gości ona dzisiaj Muzeum Włókiennictwa. Dalej w Tourcoing, w murach dawnego klasztoru, od paru lat funkcjonuje Galeria Studentów Sztuk Plastycznych. Po wizycie w departamencie Nord i jego stolicy Lille proponuję małą wycieczkę do Hénin-Beaumont, w sąsiednim departamencie Pas-de-Calais. Od 3 lat, w końcu kwietnia, na rynku odbywają się tu Światowe Dni Polonii. W regionie północnej Francji, który w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem polskiej emigracji zarobkowej, nadal żywe są związki z Polską i polskim językiem. Opowiada o nich Edmond Oszczak ze Stowarzyszenia Dom Polonii.
Czyli Dom Polonii ma 10 lat, ponad 10 lat istnienia. W celu nie był stworzenie Centrum Kultury Polskiej i Polonijnej tutaj w północnej Francji, żeby był jeden punkt widoczny tej obecności Polonii w naszym regionie szczególnie i zarazem przekazać informacje o Polonii na terenie całej Francji właściwie. Konkretnie mówiąc, Dom Polonii istnieje w murach również, już powstaje w tym momencie Centrum Dokumentacji Informacji o Polonii i o Polsce, do którego można tutaj przyjść, zobaczyć, szukać informacji. Przy Domu Polonii jest również dzisiaj karczma Krakowia, która pozwala ludziom się spotykać. I wokół tego tworzymy roczny program działalności kulturalnej, by promować właściwie działalność organizacji polonijnych i zarazem promować dzisiaj kulturę polską współczesną.
Wydajecie również biuletyn informacyjny, takie pismo?
Tak, pismo teraz też istnieje od kilku lat, już teraz się sprofesjonalizowało i nazywa się Echo de la Polonia, Echo Polonii, który chce właśnie również też promować tutaj działalność Polonii w całej Francji, szczególnie w północnej Francji.
Polonia w północnej Francji jest ciągle dosyć liczna, prawda? Była bardzo liczna między pierwszą a drugą wojną światową.
Była bardzo liczna i jest liczna pod tym względem, że już dochodzimy do 4., 5. pokolenia i tutaj mówimy, że jest około 500 000 ludzi polskiego pochodzenia i to jest prawidłowo. Z tym, że oczywiście elementy asymilacji są w czasie, są aktualne również, ale ten stereotyp, który mówi, że Polonia jest starzeje się, to może być też element prawidłowy, z tym, że w tym momencie młode pokolenia interesują się bardzo Polską i Polonią i mamy działalność, mówmy, dla wszystkich pokoleń, bo dzisiaj jeszcze jest jednak 150 organizacji polonijnych w samej północnej Francji, 25 polskich parafii, które są zawsze żywe i przy tym właśnie ta działalność jest bardzo widoczna.
Czy macie również kontakty natury przemysłowej, ekonomicznej z Polską?
Tak, ponieważ często mamy tutaj kontakty z firmami, które chcą albo pracować z Polską, albo firmy polskie, które tutaj szukają pewny rynek. Oczywiście to nie jest nasz zasadniczy cel, ale my współpracujemy tutaj bardzo ściśle z Izbą Handlową w Lille, która ma właśnie oddział kontaktów z Polską.
Mówił Edmond Oszczak ze Stowarzyszenia Dom Polonii w Hénin-Beaumont na północy Francji.
Wysłuchali Państwo magazynu kulturalnego pod redakcją Anny Rzeczyckiej, magazynu, jak słyszeliśmy, o bardzo silnych polskich i polonijnych akcentach. Słuchają Państwo Paryża RFI. Była jakaś taka bajka muzykanci z Bremy. Teraz będzie mowa o debiutantach z Brazylii, ale też muzykantach. W muzyczną podróż dookoła świata zaprasza nas Agnieszka Kumor.
Nasz dzisiejszy gość to zupełny debiutant, a raczej debiutanci, bo chodzi o grupę. Brazylijski zespół Garrafieira nosi nazwę będącą zbitką słów Gafieira, i garra. Pierwsza oznacza tanc budę, dyskotekę, czy jeszcze lepiej dancing, rodem z Rio de Janeiro, gdzie żywa wieloosobowa orkiestra gra sambę, pagodę, jej wolniejszą odmianę, rytmy karaibskie i południowoamerykańskie. Gorące sobotnie noce cariocas, czyli mieszkańcy Rio, spędzają bądź w gafieira, bądź w szkole samby, co na jedno wychodzi. W obu tych miejscach grana jest świetna, modna muzyka. Słowo garra oznacza żywotność, energię, siłę witalną, a tej naszym bohaterom nie brakuje. Prezentowana dziś debiutancka płyta zespołu nosi jego tytuł Garra Fiera. Album ukazał się staraniem wydawnictwa Biscoito Fino. Gra niewiele ponad 3 lata, ale już zebrała wiele przychylnych uwag krytyki brazylijskiej, która uznała grupę za najciekawszego przedstawiciela nowej generacji orkiestr tanecznych, których członkowie grają zarówno standardy Toma Jobima, Viniciusa de Moraesa, Chico Buarque, jak i, co może ciekawsze, własne kompozycje. Zespół tworzą Gabriel Improta, gitara basowa i klasyczna, Marcelo Bernardes i Thiago Queiroz, saksofony, Aleksandre Caldi, flet i saksofon, Darcy da Cruz, trąbka, Rodrigo Villa, gitara basowa, Cassius Teperson, instrumenty perkusyjne oraz Mariana Bernardes, śpiew i mała gitara brazylijska, cavaquinho. Garra Fiera można posłuchać w szkołach samby i klubach coro w Lapa, jednej z dzielnic Rio de Janeiro. Zespół posługuje się tradycją na własny użytek, przerabia ją, nicuje, modeluje we własnym duchu, aż otrzymuje zupełnie nowe, oryginalne brzmienie. Nie stroni przy tym od muzyki elektronicznej, w której Brazylijczycy są prawdziwymi wirtuozami. była kompozycja Gabriela Improty, Mais Pagode do que Jazz. Na płycie Garafiera mamy kilku zaproszonych gości z kręgów muzycznych z Rio de Janeiro. Czekamy teraz na kolejny album. Tymczasem niech przemówi jeszcze raz muzyka. Ostatni dziś utwór to kompozycja Dorivala, Caimi Samba da Miniatera. Marianie Bernardes towarzyszy jeden z muzycznych gości noszący pseudonim Alech.
Quando se canta todo mundo gole, quando se canta todo mundo gole, samba na minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo gole, quando se canta todo mundo gole.
Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou é doente do pé. Eu nasci com o samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei.
Samba na minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo gole. Quando se canta todo mundo gole. Samba na minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo gole. Quando se canta todo mundo gole.
Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ruim da cabeça, ou é doente do pé. Eu nasci com o samba, com samba me criei. Do danado do samba, eu nunca me separei.
Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo gole. Quando se canta todo mundo gole.
E o samba da minha terra deixa a gente mole.
Quando se canta todo mundo gole. Quando se canta todo mundo gole.
Brazylijscy muzykanci, debiutanci z Tanzbud i dyskotek Rio de Janeiro byli bohaterami dzisiejszego muzycznego spotkania z muzyką świata pod redakcją Agnieszki Kumo. Słucham Państwo Paryża RFI. Jeszcze mam dwie informacje. Jedna tragiczna, która napłynęła w tej chwili z Hiszpanii. Doszło tam do dramatu na jednej z dróg, gdzie przewrócił się samochód opancerzony armii hiszpańskiej. 11 licealistów zginęło. Liczba rannych nie jest w tej chwili znana. Na miejsce tragedii udał się hiszpański minister obrony José Antonio Alonso. I druga informacja, że Unia Europejska przyznała około 100 milionów euro pomocy dla mieszkańców dotkniętego wojną domową rejonu Darfur w Sudanie. Przypomnę jeszcze najważniejsze informacje dnia w skrócie. Jutro ma być podany skład rządu w Polsce. Międzynarodowa konferencja na temat Europy Środkowo-Wschodniej w Wilnie nie jest początkiem antyrosyjskiej koalicji, stwierdza prezydent Kaczyński. Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Rosja zamierzają zacieśnić współpracę w zwalczaniu terroryzmu, zorganizowanej przestępczości i nielegalnej imigracji. Premier Francji de Villepin uważa, że interwencja wojskowa w Iranie nie jest dobrym rozwiązaniem kryzysu spowodowanego irańskim programem nuklearnym. Zekarias Moussaï, francuski terrorysta, został skazany przez amerykański sąd na dożywocie i na ścisłą izolację. I to wszystko w czasie naszego wieczornego spotkania. Na 23 zapraszam w imieniu Piotra Kamińskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.